Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami i specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl/raport z literatury. Tym razem przy okazji poznańskiego spotkania rozmawiam z profesorem Ryszardem Koziołkiem, literaturoznawcą, eseistą, rektorem Uniwersytetu Śląskiego, a co najważniejsze dla tej rozmowy, autorem kilku książek o czytaniu, pisaniu i rzecz jasna samej literaturze. No i jesteśmy niedługo po premierze ostatniego zbioru profesora, czyli Czytać, dużo czytać, opublikowanego przez wydawnictwo Czarne. I z tej okazji dyskutujemy o tym, czy trzeba czytać wszystko. Mówimy o współczesnych sprzymierzeńcach literatury, kanonie literackim i Oldze Tokarczuk, w której można zobaczyć, jak zapewnia profesor, Elizę Orzeszkową. I jak zwykle nie tylko o tym. Zapraszam. Partnerem odcinka jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. Na początek w ogóle uspokoję, bo uważam, że gramy do jednej drużyny, jeżeli chodzi o czytanie, o literaturę. I dlatego, jak sądzę, dosyć ciekawie będzie porozmawiać o technice i szczegularstwie troszeczkę. Również polemicznie, bo miałabym tu sporo takich pytań, znaków zapytania. Dlaczego tak? Dlaczego wychodzimy trochę z innych orientacji metodologicznych, trochę z innych sposobów myślenia o literaturze? No i nie ukrywam, że jestem dosyć ciekawa tej rozmowy właśnie w ten sposób, w jaki ona się potoczy. Na początek miałam takie pytanie, czy w ogóle można je zadać, czy Wokulski żyje, to tak po pierwsze, a tak mniej już zabawnie, chociaż to też jest jakieś takie pytanie wyższej rangi, czy ten Wokulski żyje czy nie?
Żyje, no oczywiście, że żyje, ponieważ literatura żyje zawsze wcielona w czytelnika, także on żyje trochę jak sukub i inne twory, które muszą mieć siedlisko w żywym ciele. Ale pytanie, czy my w ogóle żyjemy inaczej niż w opowieści, w komunikacji, w zapośredniczeniu, w znakach. No dla literaturoznawcy, czy w ogóle kogoś, kto się zajmuje dyskursami, odpowiedź na to pytanie będzie miała taki aspekt fantomowy. A żeby odpowiedzieć bardziej jasno, to powiedziałbym tak, żyję o tyle, o ile ja żyję, czy też każdy, kto weźmie lalkę do ręki i ją przeczyta.
Dobra, jesteśmy tu dyplomatyczni, ale to jest też znamienne, myślę, że dla tej rozmowy, bo ja będę drążyć na takiej zasadzie. Na początek też, na drugi początek zagaję trochę retorycznie, chociaż myślę, że dosyć istotnie czytać, dużo czytać, czyli tytuł pana ostatniej książki, pana ostatniego zbioru, wokół którego się też jakoś spotykamy. Ile to jest dużo? Coś specjalnie od słuchacza.
Tak, ja to nawet próbowałem kiedyś policzyć i wyszło mi, że przy moim trybie czytania, ale to był czas trochę przedinternetowy, to wyszło mi około 10 tysięcy książek w ciągu życia. To oczywiście jest niemiarodajne, ale myślę, że można to bez wielkiego trudu zrobić, bo przecież to są policzalne rzeczy. To jest strasznie mało. To jest okropnie mało, biorąc pod uwagę roczną produkcję jednego kraju, nawet tak stosunkowo nie będącego potęgą czytelniczą ani księgarską jak Polska, no to my mamy chyba rocznie kilkadziesiąt tysięcy, na pewno powyżej 30 tysięcy publikacji rocznie, więc nie jestem w stanie nawet sprostać temu, co się w papierze ukazuje przez rok w Polsce.
A czy trzeba?
Ale chciałoby się. Ja jestem z tego modelu czytania, że chciałoby się przeczytać wszystko. Zwłaszcza, że przez długi czas byłem takim zwierzęciem czytelniczym, które było poza wszelkimi hierarchiami tego, co się powinno czytać lub nie. Także ze względu na to, że moja biblioteka domowa była biblioteką niedoboru, albo biblioteką kapryśną, albo taką, w której nie było żadnego porządku, ponieważ pierwszą biblioteką mojego życia była biblioteczka mojego ojca, który jako technik, mechanik nie miał specjalnie zobowiązań inteligenckich, w związku z tym czytał co chciał, albo co było w księgarniach PRL-owskich. W związku z tym ta biblioteka była kompletnie od czapy i główne miała dwa korpusy. Pierwszy to był korpus, na który składała się literatura lotnicza. Ale to były przygodówki.
Przygodówki, tak, dobra, bo już tak. Myślałam, że techniczne.
Właśnie żadnych technicznych książek tam nie było, poza chyba małą encyklopedią techniki. To były książki, które relacjonowały dzieje polskiego lotnictwa na Zachodzie w czasie II wojny światowej, ale były napisane w konwencji przygodowej. No, klasyką to jest między innymi Arkady Fiedler, Dywizjon 303, ale tam były książki poświęcone takim egzotycznym dla pani zagadnieniu jak cyrk Skalskiego, albo dzieje pilotów bombowych, którzy zrzucali bomby na niemieckie miasta w czasie II wojny światowej. Niemniej konwencja bardzo mi odpowiadała wtedy, bo one to były po prostu sensacyjne opowieści lotnicze w rodzaju mojego Top Gun. Więc jeśli szukać dzisiaj ekwiwalencji, dlatego to proszę sobie wyobrazić Top Gun w wydaniu polskich pisarzy powojennych, którzy relacjonowali te przygody i to mnie brało bardzo. A drugim korpusem, to już wydaje się być coś bliższego później już zawodowemu czytaniu, były zbiory Józefa Ignacego Kraszewskiego, powieści historyczne.
To pan zostało.
Które mi się w ogóle nie podobały. Może Boleszczyce mi się podobały, bo tam był fajny konflikt między Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem, który został poćwiartowany. Więc to mnie jakoś też kręciło.
Mamy ten komponent sensacyjny.
Mamy, ale zarazem narracja wydawała mi się dość rozwlekła i pełna niepotrzebnych szczegółów, takiego antykwaryzmu historycznego. No ale przeczytałem, bo nie było co czytać, no więc moja erudycja w zakresie Kraszewskiego z przymusu urosła. Więc ja w ogóle nie wiedziałem, że na przykład trzeba przeczytać, czy powinno się przeczytać, nie wiem, Kafkę Dostojewskiego i takie rzeczy. To przyszło dużo później. Ale ten okres takiego początkującego czytelnika, czyli wczesno nastoletniego, on był anarchiczny, wolny. Potem okazało się, że mam dziury ogromne w tej edukacji czytelniczej, jak już poszedłem na studia polonistyczne, ponieważ epizodem między tym czytaniem anarchicznym a studiami polonistycznymi było jeszcze technikum mechaniczno-elektryczne, gdzie polskiego było 2 godziny w tygodniu, co też nie sprzyjało jakiemuś zbudowaniu poważnego korpusu czytelniczego. I ta wolność mi została. W związku z tym ja, nawet jeśli mam oczywiście zobowiązania zawodowe, jak każdy, kto usiłuje w miarę rzetelnie swoją profesję wykonywać, to ten cień anarchii lekturowej, czy też światło, jak kto chce, ono ze mną pozostało i trzymam się tego rzeczywiście jak pijany płotu. I to jest pokrętna odpowiedź, czy bardzo okrężna odpowiedź na pani pytanie, ile? Ile? Wszystko. Ale jako, że wszystkiego nie przeczytamy, ani nawet małej części wszystkiego, to ważniejsze jest dla mnie jak? Wolno. Wolno. W sposób wolny, swobodny. Porzucając często to, w czym się tkwi mocno zanurzonym, czy ze względu na obsesję, czy powinności. Dobrze zrobić sobie detoks lekturowy.
Ja do tego będę nawiązywać, dlatego że właściwie chyba taką osią będziemy sobie szli w tej rozmowie. Kiedy wrzuci się tytuł pana najnowszej książki w Google, to wtedy nam wyszukiwarka podsuwa takie bardzo podobne pytania, które zadają internauci, które są powiązane z tą frazą. To jest bardzo ciekawe, dlatego że mam sobie tutaj zrzucik ekranu i mogę wam zaraz powiedzieć. Podobne pytania, jak szybko można przeczytać książkę? Może pan odpowiedzieć, może nie. Jak wygodnie czytać w łóżku, jak efektywnie czytać i jak zacząć więcej czytać? Któreś panu specyficznie się podoba? Może jak efektywnie czytać?
Efektywnie czytać to znaczy moim zdaniem zawsze porozmawiać o książce. To znaczy książki nieprzegadane, ja tak mam, książki nieprzegadane znikają. Krótko we mnie siedzą.
Ale ma pan na myśli też recenzję? Czy po prostu spotkania z czytelnikami i rozmowy
na
temat?
Nie, lepiej z ludźmi, okay, z którymi chce się rozmawiać o książkach. Z czytelnikami się chce, to jasne, ale nie zawsze jest okazja i zwykle te rozmowy mają pewną ramę, czy też czasową, czy sytuacyjną.
Dzwoni pan do znajomych? Przeczytałem, zobacz.
Tak, no pewnie, że tak. Oczywiście, dzwonię, zagaduję, oni sami mnie zagadują. Ale nawet nieważne, czy oni przeczytali, czy ja przeczytałem, ja po prostu im opowiadam. Więc ja jestem dość namolnym rozmawiaczem i dyskutantem, więc nie interesuje mnie specjalnie to, czy mój interlokutor przeczytał książkę i możemy o tym porozmawiać, bo jak nie przeczytał, to natychmiast śpieszę, żeby mu ją opowiedzieć, spoilerować i przede wszystkim zacytować co ciekawsze kawałki. A w każdym razie wymusić jakiś rodzaj interakcji. I wiem, że te książki, które przegadałem, te we mnie zostają. Także zostają czysto pamięciowo. Ja po prostu lepiej je pamiętam. Natomiast książki, z którymi zostałem sam, szybko we mnie umierają.
Ja będę dalej drążyć tą ilość, bo ona mnie trochę interesuje i bardzo interesuje i budzi we mnie obawy. Będę się zaraz z tej obawy też tłumaczyć, dlatego że... Bo czy ilość w tej naszej takiej kapitalistycznej rzeczywistości, w której jesteśmy zanurzeni, w której mamy tak mnóstwo bodźców, rozproszeń, czy to jest koniecznie wyznacznik lepszego, nie? Wyznacznik jakiegoś takiego rozwoju czytelniczego, że rzeczywiście 10 tysięcy to i tak mało.
Czy ilość przechodzi w jakość?
No.
No pewnie, że nie mechanicznie, jasne, że nie. Ale od pewnego momentu, albo inaczej, do pewnego momentu, ta ilość warunkuje jakość. Mhm. Bardzo łatwo to opowiedzieć zawodowo, trudniej generalnie, jeśli mówimy o pewnej kulturze czytania, czy życiu z książkami, prawda? Takim, które stają się, kiedy one stają się naszym towarzystwem, bez którego nie sposób się obyć, a tak jest w przypadku pewnie po prostu czytelnika, jako istoty ludzkiej, jako formy życia. Otóż w przypadku zawodowym ja mam dwóch pisarzy w swoim życiu zawodowym, których przeczytałem na on czas wszystko, co było do przeczytania. To jest Sienkiewicz i Parnicki. I tu bym powiedział, że tak, że trzeba przeczytać wszystko. Że dopiero kiedy i najlepiej jeszcze ze dwa razy. Przynajmniej znaczną część tego. I tu mogę powiedzieć, że od momentu tego wszystkiego rozpoczęło się inne rozumienie pojedynczego. Prawda? Czyli ja zacząłem, kiedy zobaczyłem dzieło skończone, w każdym razie takie, które już się nie dało kontynuować, no bo autor umarł, to wtedy związki, dialogi, nurty wewnętrzne, linki, tak, zaczęły się otwierać. Wcześniej tego nie widziałem, więc tu bym powiedział, że jeśli wiążemy się z jakimś pisarzem zawodowo, a w naszym przypadku zawodowo oznacza także niezawodowo, bo to ja w ogóle myślę, że każdy problem naukowy jest sprawą prywatną, jeśli jest rzeczywiście problemem. No to wtedy moim zdaniem trzeba próbować przeczytać wszystko, jeśli to jest możliwe. Natomiast w przypadku czytania, które jest formą życia, no to właściwie ono się nie kończy, no bo kończymy jedną książkę, przechodzimy do drugiej. Rytmy czytania są różne. Są książki, które nas trzymają przy sobie bardzo długo, jakby nie pozwalają się skończyć, ale też nie pozwalają się porzucić. No mam na przykład w tej chwili na stoliku nocnym przy łóżku książkę wybitnego fizyka i noblisty. Teraz musimy zrobić pauzę, bo muszę sobie go przypomnieć, ponieważ pamiętam tytuł książki, a nie pamiętam nazwiska. Ale właściwie może dlaczego nie? Książka nazywa się Droga do rzeczywistości i jest próbą syntezy wiedzy fizycznej, fizyko-matematycznej na temat tego, jak nauki eksperymentalne, nauki fizyczne i matematyczne opisują się świat. I to jest książka, która jest pełna wzorów matematycznych, których nie rozumiem. Ale autor daje mi sygnał, że okej, nawet jeśli nie zrozumiem, to on spróbuje mi to opowiedzieć równolegle narracją.
Czyli opowiada dobrze.
Nieźle. Nie jestem w stanie tej książki przeczytać tak od strzału, więc będę ją czytał pewnie kilka lat, bo ma 1000 stron. Jest piekielnie trudna. Ale co rusz stawia pytanie...
Dlaczego pan sobie to robi?
Właśnie nie mogę... Wiem już, że nigdy się od niej nie oderwę najprawdopodobniej, że mam jakiś rodzaj takiego perwersyjnego, bo to chyba jest rodzaj perwersyjnego masochizmu, przymusu, żeby przed snem przynajmniej dwa akapity czytać i spróbować. Takie, to jest trochę jak Rastignac staje, prawda? Przed Paryżem mówi spróbujmy się. No to ja znowu... I za każdym razem przegram. Zawsze przegram. Ale już od tej książki się nie uwolnię. Ma coś w sobie. No nie wiem, czy chcę wiedzieć, co to jest rzeczywistość, czy czy dać sobie szansę, że mimo mojego późnego wieku jestem w stanie rozpocząć jakąś przygodę od początku, prawda? To jest nie, każda książka jest obietnicą, że jeszcze raz, że...
Podobno modne jest przechodzenie na IT i po prostu przechodzenie w programistę, że bardzo łatwo
tak?
się
no, na przykład, właśnie. Tak? Więc może tego spróbuję tak może za 20 lat. No. Natomiast w tej chwili ten duch przygody, który jest obecny w każdej nowej lekturze, mnie fascynuje. No więc tak.
Ja jeszcze dopytam o moje lęki i obawy, no bo o czyje, dlatego że obawiam się, że dochodzimy w założeniu, kiedy biorę sobie jako koncept trochę pana książkę, do takiej niebezpiecznej redukcji być może, albo jakiejś takiej ekwiwalencji pojęć, że literaturę, czytanie, samą czynność, sam przedmiot przedstawia pan jako dobro, coś dobrego, coś, co nas rozwija, coś, co zbieramy, gdzieś akumulujemy, a literatura sama w sobie, jak sądzę, nie jest niczym szlachetnym. To dopiero my w lekturze coś z tym robimy. I to jest to niebezpieczeństwo, bo jasne, nie mówię teraz o panu osobiście, że to panu grozi, ale uważam, że to może prowadzić do takiego snobizmu, który bywa niebezpieczny, snobowania się na zbieractwo, na czytanie 10 tysięcy tytułów, dochodzenia do potem wartościowania rzeczywistości, przeczytane, nieprzeczytane, lepsze, gorsze. I to wydaje mi się dosyć mocno niebezpieczne, że jakaś taka wiara, że przeczytam więcej, oznacza, że mój sąd więcej waży. Czy pan bierze pod uwagę w ogóle takie zagrożenie?
Tak, ale nie bardzo się nim przejmuję. Dlatego, że tytuł mojej książki nie oznacza, że należy czytać więcej książek, dużo książek, tylko że należy dużo czytać. Więc mógłbym teraz zrobić zwrot i wrócić do miejsca, w którym zaczęło się poprzednie pytanie i powiedzieć, że dużo czytać może oznaczać czytanie wyłącznie jednej książki. Jest takie powiedzenie, chyba Barta, o ile pamiętam, że są dwa rodzaje czytelników, którzy czytają w kółko tę samą książkę, to są dzieci i profesorowie uniwersytetu.
Albo rektorzy.
Rektorzy głównie podpisują. Więc można sobie pomyśleć o kimś, kto jest czytelnikiem tej jednej książki. Ja sobie też potrafię wyobrazić, że jedyną książką jest Droga do rzeczywistości, która ma 1000 stron i nie jestem w stanie przeczytać wieczorem więcej niż jeden lub dwa akapity. I nie płakałbym z tego powodu. To też byłoby coś niebywale interesującego.
Bo to jest to pytanie, które właściwie ja też mam kolejne na liście, dlatego że cofnęłam się też do pana tej pierwszej książki początkującej ten cykl książkowych opowieści eseistycznych związanych z literaturą, z czytaniem, z pisaniem. W Dobrze się myśli literaturą napisał pan, tutaj mam cytat, utopia powszechnego czytania się nie ziści, koniec cytatu. Stoi za nim zawód i gorycz, czy raczej jakaś taka nadzieja na reformę? No bo czy potrzebujemy w ogóle powszechnego czytania? I czy czytanie właśnie ciągłe na ilość, na wiele frontów jednocześnie jest w jakiś sposób lepsze niż przeczytanie jednej książki, nie? I częściowo już pan na to odpowiedział, ale właśnie chciałabym to popchnąć trochę w tę stronę.
Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ta utopia się ziściła. Oczywiście ona się nie ziści ze względu na...
Żadna utopia chyba nie jest super, koniec końców.
Tak, no nagle gdybyśmy zobaczyli cały świat z książkami w rękach, wszystko by stanęło. Prawda? Pociągi przestałyby jeździć, taksówkarze powodowaliby wypadki samochodowe.
Audiobooki, chyba że pan w ogóle na przykład nie uznaje innych form niż papier.
A nie, przeciwnie, literatury nie należy szukać tylko w książkach, to jest tylko pewien skrót myślowy. Wracając. Literatura jest wszędzie, oczywiście, i to jest wspaniałe, dlatego ja czuję się niebywale podekscytowany współczesnością. Mnie już ten kryzys i niepokój o przyszłość literatury minął. Ja go miałem na przełomie tysiącleci. Bardzo się bałem o przyszłość czytania. Wydawało mi się, że to się za chwilę skończy, że książki będą, czy literatura, ta pewna forma użycia języka, że ona będzie taką formą historyczną kultury podobną do muzyki barokowej. Że będziemy tego słuchać, ale ona straci wartość rozwojową, prawda? To będzie rodzaj takiego teatru, który będziemy takiej przebieranki trochę, którą będziemy uprawiać. Ale już się uspokoiłem, już wiem, że tak nie będzie, że literatura jest nam potrzebna bardzo. Narracja i metafora, mówiąc w dużym uproszczeniu, są niezbędne naszemu gatunkowi i ten fenomenalny rozwój form i mediów, za pomocą które literatura się w nas zasiedla, skoro trzymamy się tego sukuba czy wirusa, którym jest ten rodzaj aktywności czy też obecności nieistniejącego w istniejącym, to mnie nie przestaje fascynować. Kariera audiobooków, rozmaite nośniki, kultura seriali, które są napisane olśniewająco. Mógłbym w jednej ręce trzymać Don Quixota, w drugiego zadzwoń do Saula. prawda? I czuję, że te dwie opowieści dają mi coś podobnego. Ten rodzaj nieprawdopodobnej rozkoszy i jakiejś mądrości, jeśli mogę sobie pozwolić na taką snobistyczną uwagę, którą czerpię z kontaktu z jednym i z drugą opowieścią, prawda? Jest czymś absolutnie bezkonkurencyjnym. Znaczy trudno dostać coś takiego gdzie indziej. Za, niż to, co powstaje w nas, z nami, co się dzieje z nami przez ten rodzaj aktywności psychofizycznej. No więc, jakie było pytanie?
To już nieważne. Nie, naprawdę.
Zgubiłem się w tej dygresji.
To już absolutnie nieważne.
Pytała mnie pani o snobizm i to mnie rozbawiło, bo ja nie wiem, czy to w ogóle jeszcze istnieje. To znaczy,
oczywiście.
Tak, poważnie?
Oczywiście. Pan uczy na uniwersytecie.
No.
No i nie ma pan na początku fazy niczeańskiej u studentów wszystkich? Albo stachury, albo
stachury już
wojaczka.
Poważnie? Jest stachura? Stachura to ja byłem snobem stachurowskim, bo to było moje pokolenie.
Ale pół biedy, jeżeli to jest na polonistyce. Każdy z nas to przeszedł gdzieś w pewnym momencie. I o to też chodzi, żeby skończyć z jakąś taką deziluzją, mam nadzieję. Ale tak, zbieram, czytam. Moje hobby jest lepsze niż twoje. Należę do bańki neoliberalnych czytelników.
Nie, to już
czytam
nie działa,
to i tamto. Działa!
To się skończyło, ponieważ skończyło się społeczno-polityczna pękła, czy zniknęła społeczno-polityczna, społeczno-ekonomiczno-polityczna otulina tego snobizmu. Czyli inaczej mówiąc, ten wzorzec, czy model emancypacyjny, w którym czytanie określonej literatury było gwarancją przejścia, czy zmiany swojej pozycji społecznej. I moim
tak,
zdaniem...
pod względem struktury społecznej, jasne, natomiast
moim
cały
zdaniem...
czas mamy w sobie jakiś taki etos inteligencki, do którego próbujemy się odwoływać, też przez mity. No, tak, to wraca,
ta
to
reszta,
jest.
Ta reszta świata, tego nieinteligenckiego świata, nic sobie z tego specjalnie nie robi, moim zdaniem.
No i właśnie potem płyczymy na wyspie takiej gdzieś samodzielnej, odizolowanej
wina.
I nic fajnego. Ale to jest właśnie ten snobizm, do którego ja gdzieś piję, bo to jest na zasadzie, nie będę rozmawiać z nikim, kto na przykład nie czyta. Kiedyś była taka bardzo mnie bulwersująca,
tak.
To była ta kampania, która mnie bardzo też bulwersowała swego czasu, ale to jest też coś, co się odkłada w pamięci, bo często to tak działa. Nie czytasz książek, Boże, to co ty robisz? Nie? W sensie odkładamy jeden typ narracji na rzecz
innej. Pływam na kajcie albo medytuję.
I czy to gorzej?
Nie, wcale nie. Dlatego mnie się wydaje, że ta bańka, czy ten snobizm, on staje się całkowicie niewinny i już nie rani. Tak jak ranił jeszcze w Polsce, moim zdaniem, do 89 roku na pewno. Ze względu na to, że myśmy zakonserwowali wczesno-nowoczesny model kultury, w którym uczestnictwo w kulturze wysokiej było dowodem albo przepustką do pewnego awansu klasowego. Coś, z czym Europa rozstała się, czy rozstawała się mniej więcej w połowie XX wieku, ale ufundowała na tym cały model liberalnego mieszczaństwa, zwłaszcza XIX-wiecznego, kiedy to wszystko było ze sobą, prawda, spójne. I wtedy było wiadomo, że jeśli chcesz być przyjęty w dobrym towarzystwie, czy dostać dobrą pracę, czy być dobrą partią, albo dostać dobrą żonę czy męża, no to trzeba było przynajmniej udawać, że przeczytało się ważne książki, wysłuchało ważnych utworów muzycznych, czy obejrzało spektakle teatralne.
A potem to... Dołęga Mostowicz.
I cały obszar wstydliwych przyjemności,
tak.
Guilty pleasures, lektur pod poduszką i tak dalej.
Ja dopowiem tylko, dlaczego to pytam i dlaczego to wydaje mi się w jakiś sposób interesujące. No bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi w ogóle o książkę papierową, przechodzimy trochę w model elitarny. Coraz częściej się mówi, że na przykład, że książki będą zamawiane w jakiś sposób, bo nie będzie ich drukowanych do księgarni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mamy bardzo krótkie życie książki. Książki są coraz droższe, jest coraz mniej na czytanie tych książek. Którędy, nie?
No co z Young Adult? Co z tymi tysiącami wczesno nastolatków stojących z grubymi papierowymi książkami do stoiska, gdzie...
To jest moje kolejne pytanie.
Pisgacz podpisuje swoje książki.
To jest cudowne,
to jest wspaniałe. Więc to jest jeszcze jeden dowód, jak bardzo się pomyliliśmy.
To ja dopowiem.
Myśmy się ze wszystkim pomylili.
Zobaczymy, nie wiem, ale przeczytam. I to są pana słowa i ja chcę o to dopytać. Nie ma sfery współczesnego życia, do której literatura by się nie wtrącała i wydaje mi się, że czyni to mądrzej niż wiele innych dyskursów. Można powiedzieć, że te inne, naukowe, publicystyczne, informacyjne, dostarczają nam wiedzy, a literatura jeszcze mądrości, która wynika z uporczywego i uważnego studiowania pojedynczego życia. No i ja pukam do końcówki tego zdania. Czy nie ma pan, jakby zapytam pod włos, na myśli konkretnego, dość konkretnego typu literatury, prozy realistycznej, psychologicznej?
Nie, w ogóle nie mam takiego...
Bo patrzę też na przykłady często, które pan bierze gdzieś na warsztat i wydaje mi się, że to jest też dosyć ważne, żeby to dookreślić sobie, nie?
No jasne, ale to jest przygodne w moim wypadku w mocny sposób, dlatego że to wymaga też z mojej profesji. No ja dużo czasu spędzam w XIX wieku, więc wiele tych przykładów stamtąd pochodzi. To jest poręczne, dlatego że XIX wiek operuje wielkimi narracjami, dużymi połaciami czasu, symultanicznymi opowieściami, realizmem, który dobrze się w komunikacji społecznej z uczniem literatury sprawdza, no bo zawsze są to egzempla, które przemawiają do wyobraźni. Ale to jest, nie absolutyzowałbym tego absolutnie, zwłaszcza, że z równą chęcią sięgam po teologię, czy po literaturę naukową, czy po Darwina choćby, prawda, czy po Lutra. Więc właściwie ten rodzaj anarchii i używania literatury pozostał we mnie chyba od najmłodszych lat, chociaż rzecz jasna wtedy nie było to uświadomione i przez długi czas było raczej źródłem pewnej niepewności, może nie kompleksu, ale niepewności, kiedy zetknąłem się z koleżankami i kolegami na studiach polonistycznych, którzy przeszli przez porządny kurs literatury polskiej w dobrym liceum, no a ja nagle nie byłem w stanie wymienić wiersza Staffa, czy Tetmajera, no. czy kogoś tam jeszcze, więc to był taki czas przyspieszonych lektur, natomiast ten rodzaj wolności czy dezynwoltury w sięganiu po przykłady niekanoniczne, czy właśnie spoza tego obszaru snobizmu, o którym pani mówi, no dały mi pewną frajdę, a w tej chwili otworzyły mnie, no w tej chwili, od jakichś dwóch czy trzech dekad, otworzyły mnie na inne dyskursy, czyli kiedy w badaniach literackich przemieściliśmy się od twardej filologii w stronę badań kulturowych i okazało się, że wszyscy opowiadają i wszyscy używają tropów, bez względu na to, czy są medykami, fizykami, a nie tylko pisarzami, no to ja się tam poczułem jak ryba w wodzie. Mnie ta obecność literatury w innych dyskursach nieliterackich szalenie ekscytuje i tworzy pewien rodzaj wspólnoty konieczności. To znaczy, ten antropologiczny wymiar literatury jest dla mnie szalenie ważny. Jesteśmy gatunkiem, który potrzebuje fikcji i który potrzebuje metafory jako konieczności egzystencjalnej, jako konieczności chyba nawet biologicznej, tak mi się wydaje, żeby trwać lepiej, żeby trwać mądrzej, a przede wszystkim, żeby nieustannie konceptualizować swoje doświadczenie jednostkowe, prawda? Dlatego, że inne dyskursy świetnie sobie radzą z nami jako istotami społecznymi. Modelują nas, prawda, w porządku.
Ale literatura również.
A literatura też, ale literatura jednak próbuje wyjść naprzeciw naszemu popapraniu jednostkowemu. Tego, co w nas odrębne, co w nas poszczególne. Nikt inny się tym nie interesuje. Poza sztuką, no ale niech każdy się troszczy o swoje. My się troszczymy o literaturę. No więc ten rodzaj łaski, której albo doznaliśmy, albo sami sobie ją jako gatunek daliśmy, że stworzyliśmy coś, co nazywamy literaturą, po to, żeby to obsługiwało. Ja to traktuję jako technologię, jako taką technologię antropologiczną, prawda?
Jak pan jest z orientacji metodologicznej? Bo mnie to absolutnie interesuje w tym momencie. Czy jest pan pragmatykiem bardziej, czy w którą stronę? Bo zwrot kulturowy, okej, no badania kulturowe, tylko że to jest też szerokie i głębokie już powoli, nie? W sensie, gdzie pan się widzi teraz?
To jest dobre pytanie.
W hermeneutyczności? W powrotach?
Nie, pragmatyzm jest mi bardzo bliski.
No to super.
Właściwie interesują mnie przede wszystkim kulturowe czy też antropologiczne użycia literatury.
Socjolog literatury?
Nie, porządkowanie mnie mniej interesuje. Ach. Pewnie gdybym zaczynał w tej chwili taką regularną robotę naukową, to tam bym się umieścił, bo to jest szalenie, szalenie interesujące i uważam, że to jest ciągle ogromnie zaniedbana.
Prawda?
Tak, tak, absolutnie. Pamiętam taki tekst Sławińskiego, który ubolewał na tym chyba pół wieku temu już. Dlaczego? Dlaczego socjologia literatury jest porzucana przez badaczy?
Tu mam swoje odpowiedzi, ale to nie na dzisiejsze spotkanie.
Tak, i uważam, że tak, że powinniśmy w tamtą stronę podążyć i zachęcałbym każdego młodego badacza, żeby oddał swoje życie socjologii literatury.
Żeby jeszcze chciała uczelnia, wie pan. Ale to już mniejsza. Zadam jeszcze pytanie, bo ucieka nam czas i dlatego ja tak też troszeczkę pospieszam, dlatego że pana pobyt w Poznaniu jest dosyć intensywny. Czego pan w ogóle od literatury chce?
Niczego.
Czy stawia pan wobec niej w ogóle jakieś wyzwania, potrzeby, ma coś zrobić?
Nie, nie.
Super.
Ja w ogóle nic od niej nie chcę. Ja wyrażam wdzięczność, że ona istnieje. I to jest dla mnie rodzaj cudu, na który nie umiem odpowiedzieć, jak to się stało. To znaczy, ja w ogóle nie rozumiem, jak mogło dojść w skali świata, w skali istnienia ludzkiego do wynalazku literatury. To jest, no pewnie jest to ściśle związane ze świadomością, którą też nie wiemy, skąd się wzięła i jak powstała. Więc pewnie literatura i świadomość są ze sobą ściśle powiązane. Ale ten rodzaj aktywności, która z punktu widzenia logicznego jest kompletną stratą czasu, duplikuje istnienia, odwodzi nas, tak jak już Platon ubolewał nad tym, odwodził nas od powinności obywatelskich, rodzinnych, zawodowych itd., itd. Choć tylko na pozór, bo ten drugi etap, i on mnie chyba najbardziej interesuje, co się dzieje z nami, kiedy przestajemy czytać, kiedy kończymy lekturę.
A co jeśli w ogóle nie czytamy?
Zawsze czytamy.
Ha.
To nie zachodzi taka sytuacja. To znaczy,
to w jaki sposób przerywamy to czytanie, skoro zawsze
kiedy zaczynamy mówić.
Okay.
Moim zdaniem czytamy wtedy, kiedy milczymy. To jest moment lektury. Mhm. Że literatura, ja zresztą próbuję to jakoś lapidarnie w pewnym momencie określić, literatura nas uczy mówić, ale w inny sposób niż odbywa się nauka mówienia obcego języka, czy kiedy rodzice czy dorośli uczą nas mówić. Mianowicie literatura uczy nas mówić, ale pod warunkiem, że najpierw długo milczymy i to długie milczenie nazywa się lekturą, choć de facto bezgłośny język w nas się dzieje, w nas się dokonuje i wszystko jedno, czy czytamy oczami, czy bardzo cicho wymawiając słowa. Ale to jest ten moment fascynujący, że lektura, czy też czytanie literatury pracuje w nas w ten sposób, że każe nam zamknąć gębę, co jest trudne, bo wszyscy chcą mówić. Nawet jeśli twierdzą, że nie chcą, to i tak chcą, tylko z jakichś powodów tego nie robią. Wstydzą się, mają rozmaite zahamowania. Literatura jest jedną z niewielu sił, które jest w stanie skłonić nas do milczenia, do takiego aktywnego milczenia, które przygotowuje nas do lepszej mowy. I pchała mnie pani w tą stronę snobistyczno-wyższościową.
Retoryczną.
Tak, ale i tu się dam popchnąć w tą stronę.
No.
Tak, uważam, że...
Pana nie w tą snobistyczną, ale właśnie w tę retorykę. Ja widzę zagrożenie w tej snobistyczności.
Snobistyczność i zgoda. No, wszelkie pretensje do wyższości ze względu na to, że się przeczytało kilkaset stron więcej niż inny są śmieszne. Ale wydaje mi się, że ten rodzaj lepszej mowy, która powstaje na skutek lektury, którą lektura umożliwia, jest wartością jednak obiektywną, ponieważ ona nie jest czystą retorycznością. Dlatego, że afektywność retoryki literackiej jest czymś innym niż kurs retoryki publicznej, mowy perswazyjnej, czy czegoś, co po prostu czyni z nas sprawniejsze narzędzia w naszych zapasach retorycznych ze światem czy z innymi ludźmi. Więc tu jestem... Ten aspekt tego dziwnego powinowactwa, że nasza biegłość językowa, nasza świadomość formy rośnie z każdą lekturą, nawet jeśli nie jest przedmiotem analizy na lekcjach poetyki, ale to, że tej biegłości, tym rosnącym kompetencjom towarzyszy afekt, to jest rodzaj zbawienia naszych pretensji wyższościowych,
czyta
jeśli takie
w nas. Z przyjemnością? W sensie jest pan po stronie przyjemności czytania?
No pewnie, że tak, tylko że to sobie trudno zadać, to w nas powstaje, bo powstaje to w najróżniejszych sytuacjach. Czasem nam się wydaje, że jesteśmy trochę jak inżynier mamoni i przyjemność powstaje tylko wtedy, kiedy dostajemy to, co już jedliśmy, ale na szczęście tak nie jest i to odkrywanie przyjemności w miejscach, których byśmy się nie spodziewali, jak w tysiącstronicowej książce o drodze do rzeczywistości, sprawia, że jesteśmy nie tacy monokulturowi w naszych lekturach.
Mhm. Dla kogo jest pana opowieść, ta książkowa, którą pan wydaje już któryś raz?
Ja sobie nie wyobrażam czytelnika, ja sobie wyobrażam rozmówcę. To jest za koncepcją eksplikacyjną tej książki i koncepcją narracyjną kryje się pewna, jak sądzę, niewinna przewrotność. Ona polega między innymi na tym, że ja sobie stawiam takie wyzwanie, że ja cię zainteresuję, cię, tego najczęściej rzeczywistego odbiorcę, ponieważ moje dialogi książkowe zwykle mają swoje wstępy czy swoje zapowiedzi w realnych rozmowach, czy to ze studentami, czy z przyjaciółmi, czy ze znajomymi, gdzie ja z jakąś taką perwersyjną przyjemnością zmuszam ich do zainteresowania tekstami, po które oni nigdy by nie sięgnęli.
Próbuje pan tej drogi do rzeczywistości też?
Tak, ale robię to z rzeczami o wiele trudniejszymi, bo drogą do rzeczywistości to się wielu interesuje. Natomiast już naszą Szkapą, czy rodziną Połanieckich, czy jakimiś kawałkami z Balzaka, czy poezją, już nie bardzo. I pamiętam taką reakcję na mój tekst o Kraszewskim, który był jakąś spłatą tego długu z dzieciństwa, że jeden z moich znajomych powiedział, że ten tekst go tak zafascynował, że rzucił się na Kraszewskiego natychmiast i nic nie mógł tam znaleźć z tych rzeczy, o których ja pisałem. To znaczy on je znalazł literalnie, ale w ogóle one nie sprawiały mu przyjemności. I to jest chyba jakiś rodzaj próby czy wyzwania, które ja sobie stawiam w mówieniu o literaturze, żeby zaciągnąć czytelnika mojej książki w miejsca, do których nigdy sam dobrowolnie by się nie wybrał.
Czy wierzy pan w kanon literacki? Pan się zajmuje kanonem. To są rzeczy, które rzeczywiście... Pan pewnie musi to odkręcać, żeby pokazywać, że są to teksty, które mogą być interesujące, też nawiązując do tej anegdoty z przyjacielem, ale co z tym kanonem? Czy wyobraża też pan sobie świat, znaczy świat, no to jasne, bo ja od razu łączę sobie też kanon naszej literatury zupełnie współczesnej z nagrodami literackimi. Uważam, że nagrody trochę chciałyby być jakimś kolejnym kanonem, ale to na razie zostawmy, bo do nagród jeszcze przejdę. Natomiast kanon. Mhm.
Tak, wierzę. Wierzę i praktykuję. Kanon jest dla mnie...
Nie jest dla pana opresyjny.
No trochę jest. Trochę jest. Myślę, że trudno sobie wyobrazić kanon bez przymusu edukacyjnego. Ktoś musi sprawić, żeby te lektury się odnawiały. Wiele z nich bez... nazwijmy to cywilizowanego przymusu szkolnego, nie byłyby nigdy czytane, już na pewno nie w takiej liczbie, a przynajmniej znane, jeśli nie czytane. Co innego mnie intryguje, to znaczy jakie jest usprawiedliwienie dla tej opresji? Dlaczego, skąd mamy czerpać racje moralne, racje poznawcze, racje kulturowe, żeby innych zmuszać do czytania tego samego? To, że one są w spisie lektur, oczywiście jest tylko instrumentalnym uzasadnieniem. Mnie interesuje co innego. Gdzie szukać uzasadnienia, żebym męczył czytelników lalką czy Sienkiewiczem? No więc powiedziałbym tak, że pierwszym takim kryterium jest to, że coś, w tym wypadku książka, wyrwało się z objęć historii. Jakimś sposobem, prawda, zainfekowało kolejne pokolenia.
A nie jest to instrumentarium polityczne też?
Jest, oczywiście, że tak. Ale to mi nie wystarcza, bo patrzymy na przykład na takie przykłady, jak choćby Norwid czy Bach, którzy mieli, które to książki czy teksty muzyczne miały okresy zapaści, prawda, milczenia, że mijały dziesiątki lat i pies kulawą nogą tego wydawałoby się nie ruszał. Ale okazało się, że te teksty żyły w specyficznych kręgach. Mianowicie powtarzali je zawodowcy. Otóż jak przyglądamy się Bachowi, to okazuje się, że między jego śmiercią a odkryciem przez Mendelssohna Bach był cały czas w obiegu, ale nie w obiegu słuchaczy, w obiegu muzyków zawodowych. I to jest nasza rola. To znaczy, myślę, że my jesteśmy takim testem. Testem na lalkę, testem na Szekspira, testem na Dostojewskiego. Jesteśmy produktem pewnej polityki kulturalnej, to jasne, przeszliśmy przez tą szkołę, ale potem, kiedy zyskujemy niepodległość sądu, decyzji lekturowej, no to w gruncie rzeczy zyskujemy niezależność. I wtedy to sięgnięcie po tekst, ono jest już oparte na innych przesłankach. To jest mieszanina, w moim wypadku, no jednak świadomości rzemiosła. Potrafię mniej więcej ocenić, co jest lepiej albo gorzej napisane. Ale to, co mnie interesuje bardziej, to znaczy znalezienie drogi do wprowadzenia, to jest jak puszczanie w ruch jakiegoś elementu, prawda? Nie wiem, monety, piłki, do gry społecznej. Jeśli ja potrafię znaleźć sposób, żeby ten stary tekst, kanoniczny, klasyczny, on poszedł w ruch i jakby wszedł w zwarcie ze współczesnością, ale oczywiście poprzez innych czytelników, nie z mojej generacji, to jest drugie kryterium kanoniczności kanonu. Czyli z jednej strony jednak świadectwo zawodowców, tych, którzy decydują się złączyć z określonym tekstem. No my też dokonujemy wyborów egzystencjalnych, prawda? Opowiedzenie się po stronie socjologii literatury, czy po stronie Balzaka, czy po stronie Prusa, ono jest tyleż podyktowane pewnymi grami zawodowymi w obrębie uniwersytetu, w obrębie akademii czy humanistyki, no ale też jakimś wewnętrznym czy głębszym przekonaniem, że warto temu poświęcić jedno życie, które mamy, prawda?
Podobną rzecz, jeżeli chodzi o kanon, robi pan z Olgą Tokarczuk. Takie mam wrażenie, dlatego że...
Że ją kanonizuje?
Tak. Czuje się pan w tej funkcji kanonizowania Olgi Tokarczuk? Pisze pan pani literatura, o cały ten osobny tekst. Bardzo dużo uwagi poświęca pan Tokarczuk. Nazywa ją nawet, tu nie jestem w stanie się zgodzić, ale to jest już dodatkowa jakaś taka dyskusja, najbardziej śmiałym projektem politycznym, który gdzieś tam się pojawia w tej najnowszej literaturze. I czy nie ma pan jakiegoś takiego przekonania, albo inaczej, czy ma pan takie przekonanie, że potrzebujemy kolejnych takich pomników? Bo to, o czym pan mówił wcześniej, o kanonie, to jest trochę kanon retrospektywny, który nam patrzy na to, skąd się wzięliśmy trochę jako wspólnota i czy jesteśmy w stanie krytycznie na to spojrzeć. I dochodzi Tokarczuk.
Wszystko przez XIX wiek, dlatego że ja w Tokarczuk zobaczyłem, nie napisałem tego, ale myślę o tym coraz częściej, ja w Tokarczuk zobaczyłem Orzeszkową. I zobaczyłem ten projekt, który odróżnia Orzeszkową od Prusa i od Sienkiewicza, dlatego że ci dwaj wymiękli, jeśli chodzi o przyszłość. To znaczy oni nie byli w stanie złączyć swojej literatury z postulowaniem przyszłości. Kończą albo regresywnie, jak w przypadku Sienkiewicza, albo kryzysowo i melancholijnie, jak Prus. No. I to i w lalce, i w dzieciach, i w późnej felietonistyce widać po prostu kryzys. Prus zwątpił w społeczeństwo, w jego możliwość samonaprawy. Za sprawą tego, co dla pozytywistów było religią, czyli edukacją, wiedzą, dobrą polityką. Kończy właściwie jako protoautorytarysta. To jest rozsiane dyskretnie, ale bardzo wyraźne u Prusa. On zapowiedział Kaczyńskiego w jakimś sensie. Znaczy nie dziwiłby się w ogóle temu, co się dzieje we współczesnej Polsce. Natomiast Orzeszkowa nie. Orzeszkowa z jednej strony połączyła rzeczy, które wydają się niemożliwe do połączenia, to znaczy krytyczny realizm, bardzo dobre odczytanie w nowoczesnej literaturze naukowej, fascynacja Darwinem, Tenem, historyzmem takim podbudowanym naukowo, a z drugiej strony próbowała dołożyć do tego coś, co tamto destruuje, czyli postulatywność ideową. taką wmontowała jakby w projekt literacki utopię, ale nie rezygnowała z krytyki. Czyli krytyka i utopia u niej próbują negocjować ze sobą. Co jak wiadomo zawsze kończy się źle, bo jedno nie wytrzymuje drugiego, ale ona się na to odważyła. I ja nie widzę takiego projektu po Orzeszkowej w całej nowoczesnej polskiej literaturze, która albo kończy na modelu egotystyczno-poetyckim, który jednak szuka reziduum w świadomości, w nieświadomości, ale raczej czyni sobie jednostkę polem eksploracji, no albo wyczerpuje się w krytyce, w destrukcji, w dekonstrukcji, w ironii, prawda? I Tokarczuk jest po Orzeszkowej moim zdaniem drugą autorką takiego projektu, w którym próbuje się te żywioły zmusić do negocjacji, jednocześnie ryzykując coś, co jej wytykano od samego początku, naiwność, prawda? I ona nie odpuszcza. Mnie się wydawało, że zwłaszcza po biegunach i po księgach jakubowych...
Po zakończeniu księg jakubowych.
Tak, że to będzie... Że już nie będzie powrotu do tego. Ale nie. Daje radę. Znaczy, pomijam kwestię tego, jak jedna i druga sfera na siebie wpływa, jak cierpi na tym pewien projekt czysto literacki, czysto artystyczny. Ale szczerze mówiąc, dla socjologa literatury te kwestie analizy jakości dyskursu estetycznego schodzą na drugi plan wobec moim zdaniem bardzo unikalnego projektu literacko-politycznego, który na dodatek ona wciela swoją aktywnością w sferze publicznej.
Taki nie, ale to jest, w sensie to jest bardzo ciekawe. Ojej, teraz mi pan tak z tą Orzeszkową. To jest mocne, natomiast już poza, jakby off the record. No przecież to zakończenie ksiąg jakubowych jest koszmarne.
No tak, ale...
I nie denerwuje to pana?
Ale nie może być inaczej, bo w momencie, kiedy usiłuje się jakby sformułować możliwość lepszej historii, czy możliwość lepszej przyszłości, to z czym my mamy dzisiaj potworny problem, to jest niemożliwość pomyślenia przyszłości inaczej niż dystopijnie.
To będzie też jednak on the record, tak?
Aha. I mamy z tym ogromny problem. Zarówno dyskursy polityczne, jak i historiozoficzne.
No tak, apokalipsa.
I to trwa. To nawet my już jesteśmy zmęczeni tą apokalipsą. Ono już to
tak,
najbardziej.
Chciałam właśnie też o to zapytać.
Tak, te spektakularne opowieści apokaliptyczne się wyczerpały. Jesteśmy przenika nas melancholia. No, Blade Runner, część druga, pokazuje po prostu, jak toniemy w otchłani melancholii. Nawet już nas, nawet zagłada nas nie jest w stanie poruszyć. Opowiedziana rzecz jasna, mamy toczącą się zagładę za granicą wschodnią i oczywiście wtedy natychmiast tracimy rezon w naszych takich spekulacjach dyskursywnych. No niemniej ja mam głęboki szacunek dla Tokarczuk, że ona próbuje podjąć ten, za przeproszeniem, challenge i spróbować zbudować, właśnie stworzyć pewien projekt wyobrażeniowy, dotyczący no choćby płci, prawda? Ogromnie szanuję tę próbę w Empuzjonie postawienia czy podjęcia tego wątku jakby ontologicznego konfliktu płci, który jakby rujnuje każdą próbę zbudowania jakiegoś sprawiedliwego porządku.
O tym w książce najnowszej również. Tutaj muszę zaznaczyć, że ten esej właśnie dlatego też nawiązuje do tej Tokarczuk, bo on się tu pojawia dosyć wyraźnie.
Tak, który rujnuje, wydawałoby się, fundamentalnie jakąkolwiek próbę pomyślenia sprawiedliwego porządku politycznego i powrót tego, wydawałoby się, rupiecia, jakim jest bajka o trzeciej płci u Platona i zrewitalizowanie tego konceptu w środku naszych dyskusji na temat niebinarności i konstruowaniu tożsamości płciowej, wydaje mi się kolejnym dowodem na to, jak Tokarczuk bardzo poważnie uczestniczy w debacie publicznej, nie obawiając się zaryzykować kapitału kulturowego, politycznego, który dała jej nagroda Nobla, bo chce rozmawiać z ludźmi. W związku z tym dokonuje pewnego wyboru, który ją dużo kosztuje jako artystkę. Ale i być może sprawi, że...
A wierzy pan, że właśnie wybranie tej konwencji...
Że współczesność ją tak ciasno przytuli...
Właśnie, że jest w stanie... Bo to jest moje takie naczelne pytanie, moja naczelna wątpliwość, jeżeli chodzi o Tokarczuk. Czy ona jest w stanie przekonać nieprzekonanych? Bo wydaje mi się, że nie. Że jednak pisze dokładnie do tych samych czytelników.
To właśnie ci sami czytelnicy są problemem. To nasza bańka jest problemem. To my mamy większy problem z pomyśleniem przyszłości. To my jesteśmy uwięzieni w gniewie i w rozpaczy, a nie ta tak zwana druga strona. I ma rację, że pisze do nas.
No to Tokarczuk jest problematyczna.
Tak.
Ona jest... I recepcja jest problematyczna. Dlatego, że ona już jest trochę zakazana, znaczy zakazana, mówię w cudzysłowie, ona jest troszeczkę zbyt inteligencka na to, żeby działać gatunkiem, czyli właśnie czy horrorem, czy powieścią kryminalną, nie? Natomiast no właśnie ona sama stała się pariasem swojej bańki. Takie mam wrażenie, powoli. Na zasadzie, że obniża oczekiwania krytyki, pojawia się bardzo dużo recenzji krytycznych wobec Tokarczuk i tego, jak wymyka jej się konwencja, a szczytowy jest na przykład Dom Dzienny, Dom Nocny z 2000 czy z 90 któregoś, w każdym razie z przełomu wieków. I co? Czy ona nie straciła w ogóle odbiorcy? Kto jest jej dzisiaj odbiorcą? Kto ma być odbiorcą? Kto ma rezonować z Tokarczuk?
No to jest pytanie do socjologa literatury. Myślę, że to...
Bo pan chce ją kanonizować.
Nie, ja chcę pokazać jej, zachęcić. Jej nie trzeba zachęcać, ale jeśli miałbym coś kanonizować, to jej efektywność performatywną. To, że ona sprawia, że wychodzimy z jej książką z księgarni i patrząc na statystyki sprzedaży, najczęściej z jej książką. Nie licząc, rzecz jasna, literatury gatunkowej.
Po Noblu?
Ale to już jest...
Mówimy?
To już upłynęło dużo czasu od tego. To już moim zdaniem aż tak nie działa. Ten efekt książki po Noblu, on nie zadziałał, bo to był tom esejów, potem upłynęło dużo czasu i pojawił się Epuzjon, który w ogóle nas skonfundował. I wcale się nie dziwię. Ale To brzmi mistycznie, być może nieco, ale ja jestem przekonany, że działają siły, których my do końca nie rozumiemy w tych procesach rządzących czy wpływających na rolę i znaczenie i konsekwencje pewnych książek czy pewnych opowieści. Ta książka wydawała mi się w pierwszej lekturze tak szalenie nieadekwatna do czasu, w których się znaleźliśmy, że przypomniałem sobie Podróż ludzi księgi, która też mi się wtedy wydawała tak zupełnie odjechana i rozjechana, jeśli chodzi o tym, co nas zajmowało w latach 90., że zareagowałem w pierwszym momencie dokładnie tak samo jak wtedy. Ja nie wiem, czy ta książka się złączy z nami w jakiś sposób, w tej recepcji, o którą pani pyta, czy znajdzie swoich odbiorców, którzy by zrozumieli, co Tokarczuk próbuje, może nie tyle zrozumieli, ale odczuli jako swoje to, co Tokarczuk próbuje nam powiedzieć, ale już jestem troszkę bardziej pokorny wobec tego. I wydaje mi się, że to, że ona wie, że my wyjdziemy z jej książką w ręce, z księgarni w dużych ilościach, że jest jednak pisarką, która ma u nas kredyt i ona sobie może na coś pozwolić takiego, co wydaje nam się, no właśnie, nie w pełni zrozumiałe nawet dla nas samych.
Bądź anachroniczne.
Stąd przypomina mi Orzeszkową właśnie, z Orzeszkową z Ad Astra na przykład. Ale w efekcie ten anachronizm, który wydaje się być oczywisty, jest na wierzchu Empuzjonu, on jest pewną sztuczką, pewną drogą, pewną zagadkową ścieżką, która doprowadzi nas do czegoś, co bynajmniej anachroniczne nie jest, a co jest być może profetyczne. No, tym profetyzmem Empuzjonu jest próba pomyślenia społeczeństwa czy wspólnoty, w której prawa człowieka wracają na nowo jako platforma wspólnoty, pozwalając przekroczyć emancypujące się idiosynkrazje osobiste. To, co nazywamy tym narcyzmem różnic poszczególnych, prawda, które nas zżerają w tej chwili. i one mają prawo, one są uzasadnione, prawda? Prawa wszystkich pojedynczych wspólnot, ale z punktu widzenia wyemancypujemy wszystkie odrębności, to jeszcze nam trudniej pomyśleć wspólnotę, która pokojowo będzie te odrębności praktykować. I to Karczuk nas podprowadza do tej myśli. Ona jest skandaliczna, ta myśl, prawda? Ona jest reakcyjna, ale być może my stosujemy te kategorie anachroniczne i dlatego mamy z tym problem. Być może...
Jeszcze nie dorośliśmy tak. Do Karczuk.
Śmiejemy się z tego,
tak, ja się z tego... Ale rozumiem...
Ale być może w tym jest jakiś rodzaj dialektyki, która się nam ujawni.
To mi się składa z ostatnim pytaniem, bo niestety musimy kończyć i być może jeszcze kiedyś, jeżeli będzie miał Pan ochotę, to sobie wybramy różne rzeczy, jeżeli chodzi chociażby o nagrody czy rynek, bo to jest taki temat, którego jeszcze nie poruszyliśmy. Ale no właśnie wybiegając w przyszłość, bo Panią też tak tutaj nam zaproponował, spotykamy się za 10 lat, dajmy na to. Co się wydarzyło w literaturze polskiej?
Przychodzi czas poezji.
No teraz to jest pan anachroniczny.
Nie.
Znaczy to by było dobre, bo ja uważam, że dużo najlepszych rzeczy językowych się dzieje w poezji współczesnej polskiej.
To nawet nie chodzi o to, że dzieje, bo dzieje się rzeczywiście wspaniale i można by powiedzieć, że w ogóle mamy tu fantastyczne oparcie, bo po wspaniałym wieku XX pozycja poezji polskiej nie słabnie, ale... Oczywiście interesuje mnie zawsze czytelnik, o którym my, o czytelniku poezji mówimy rzadko albo prawie wcale, jako tym, który z czytania literatury czerpałby impuls, energię do lepszej polityczności, do lepszego życia z innymi.
No ale to są nakłady 300-500 egzemplarzy.
Tak. Dlatego pyta mnie pani o... wymusza pani na mnie działania profetyczne.
Tak.
Więc mój profetyzm mówi, że idzie czas, w którym będziemy czytać poezję wydawaną w liczbach tysięcy egzemplarzy, ponieważ model kultury komunikacyjnej niesłychanie zagęścił i skrócił czas wypowiedzi. To jest efekt technologii, znaków tweeta, SMS-ów, memów, ale też pasków dnia. Polityczność stała się politycznością wiersza, czy też komunikacja polityczna sięgnęła po wiersz.
Już dawno,
tak, ale literatura na to nie zareagowała. Dziś już wyraźnie widzimy, że wojny komunikacyjne rozgrywają się na poziomie wiersza. Jeśli chcemy zbudować zdolność oporu, subwersji, alternatywy komunikacyjnej w sferze publicznej, musimy sięgnąć po wiersz. Narracje stały się niewydolne. Jeśli chodzi o ich efektywność w komunikacji publicznej.
To mogłabym tutaj podchwytliwie zapytać, a co z tą Tokarczuk w takim razie? Bo to jest próba wielkiej narracji. Nie?
To jest dla nas. Jeśli mogę tu użyć kategorii generacyjnej, to jest pewna, może nie historyczna, bo bym się z tym nie żegnał, oczywiście narracje z nami pozostaną. Ale
to koniec czasu powieści?
Na pewno... koniec powieści, która byłaby matrycą rzeczywistości, którą używalibyśmy do tego, żeby sobie inscenizować, czy też symulować pewien obraz świata, siły, które nim rządzą, wizualizować sobie rzeczywistość. To przestaje nam być, ta literatura może nie tyle przestaje nam być potrzebna do tego, ale jej funkcja polityczna będzie moim zdaniem coraz słabsza. I w to miejsce powinna wejść poezja.
I tu postawimy kropkę. Dzięki bardzo.
Dziękuję.